No dzisiaj takim krótkim słowem chcę się podzielić z nami. Już częściowo mówiłem, że jeżeli ktoś miałby refleksję na temat osób, które spotkał, które Bóg położył im w życiu na drodze, które były cenne na tej drodze, czy są dalej cenne, czy przy nawróceniu, czy przy codziennych operacjach życia, nazwijmy to tak, kiedy pojawił się jakiś człowiek ni znikąd i rozwiązał nasz jakiś bardzo taki problem, który palił nas od środka. To, że możemy dzisiaj tym się podzielić. Oczywiście, jeżeli my chcemy poprosić o modlitwę, czy powiedzieć coś ku zbudowaniu, bo coś przeżyliśmy z Panem Bogiem, to też jest ten czas, ale tym parę minut wstępu na ten temat właśnie ludzie, którzy są wokół nas, że Bóg daje ludzi. Przemawia przez człowieka, przemawia przez przyrodę, przemawia przez swoje słowo, ale zazwyczaj stawia nas w jakimś środowisku ludzi czy konkretnego człowieka. Pierwszym przykładem z Nowego Testamentu, gdzie Pan Bóg, czy nawet tutaj Pan Jezus użył człowieka, przychodzi wam do głowy jakiś taki znaczący fragment? No, na razie nie, ale to będziemy rozwijać. Popatrzcie na Pawła z Tarsu. Kogo Pan Jezus postawił na jego drodze? Na samym początku. Na samym początku z Pawłem z Tarsu, czy apostołem Pawłem, Saulem z Tarsu, było w ten sposób, że Pan Jezus stanął na jego drodze. Tak? Pamiętamy olśnienie, stracił wzrok, przez parę dni nie widział. I potem przychodzi z pomocą Ananiasz. Pan Jezus idzie do Ananiasza i mówi: pójdziesz do tego człowieka, bo ten człowiek będzie mi służył, będzie opowiadał Ewangelię, będzie moim narzędziem. I to ciekawe, raz przychodzi Pan Jezus osobiście, a potem posyła człowieka, żeby poprowadził go dalej. Tam w kwestiach chrztu, wprowadzenia pewnie w jakąś wspólnotę, no, powiedzenia różnych rzeczy. I to możemy przeczytać ten fragment z Dziejów Apostolskich, 9 rozdział, 10 wiersz, 10, 11, moment, otworzymy. I tu już mowa o tym Ananiaszu właśnie. Bo to, że Pan Jezus stanął na drodze apostoła Pawła, no to wiemy, o Ananiaszu też wiemy, ale to jest tak ciekawe napisane. 9:10 i troszkę dalej. A był w Damaszku pewien uczeń imieniem Ananiasz. I rzekł Pan do niego w widzeniu: Ananiaszu, on zaś rzekł: oto ja, Panie. Pan zaś do niego: wstań, idź na ulicę prostą i zapytaj w domu Judy o Saula z Tarsu, o to właśnie się modli. I ujrzał w widzeniu męża imieniem Ananiasz, jak wszedł i ręce na niego włożył, aby przejrzał. Ananiasz zaś odpowiedział: Panie, słyszałem od wielu o tym mężu, ile złego wyrządził świętym Twoim w Jerozolimie. Ma także upoważnienie do arcykapłanów, aby tutaj uwięzić wszystkich, którzy wzywają imienia Twego. Lecz Pan rzekł do niego: idź, albowiem mąż ten jest moim narzędziem wybranym, aby zaniósł imię moje przed pogan i królów i synów Izraela. Ja sam bowiem pokażę mu, ile musi wycierpieć dla imienia mego. I poszedł Ananiasz i wszedł do domu, włożył na niego ręce i rzekł: bracie Saulu, Pan Jezus, który ci się ukazał w drodze, jaką szedłeś, posłał mnie, abyś przejrzał i został napełniony Duchem Świętym. I natychmiast opadły z jego oczu, jakby łuski, przejrzał i wstał i został ochrzczony. I to jest, popatrzcie, jak ewidentnie to jest widać. Raz Pan Jezus poszedł do niego, a potem Pan Jezus poszedł do Ananiasza i powiedział mu: pójdziesz do tego człowieka i powiesz mu o tym wszystkim, tak cała droga. Czyli jest postawiony człowiek drugi, ten taki pierwszy, nie? To tyle z Pawła, z Tarsu. Potem mamy Filip i Etiopczyk. Jedzie sobie Etiopczyk, czyta Izajasza i to głośno czyta. Że go słychać było, to ciekawe. Mam taki obrazek czasem, jak w takich filmach kostiumowych, takich tam rycersko, że ktoś jedzie tak i tam z jakimś dorobkiem i czyta, tam się coś dzieje dużo. No i on też tak jechał ze swoim dorobkiem, był to nawet nie, że swoim dorobkiem, był to tak, można powiedzieć, premier jakiegoś tam kraju Etiopii, czy ktoś ważny, znany. No. I czyta głośno Izajasza. I cała ta sytuacja też jest ustawiona przez Boga. Duch porywa Filipa, potem jest tam napisane, że anioł rzekł do Filipa. Filip idzie i przemawia do tego człowieka, który głośno czyta, jedzie wozem, tak? I ten człowiek, no, tak, wraca się, przyjmuje Pana Jezusa. Ciężko nawet o takim typowym nawróceniem nazwać, tylko po prostu przyjmuje z radością Pana Jezusa i mówi, oto woda, cóż stoi na przeszkodzie. Ale znów człowiek i to tak się inspirowany mocno czyli Filip. Stary Testament, Mojżesz i Jetro. Pamiętacie, kim był Jetro? Teściem. A kim był no, zawodu albo profesji, którą zajmował? Kapłanem. Tak, kapłanem midianickim, czyli gdzieś w zachodniej Arabii, tam gdzieś był kapłanem. I jest sytuacja taka, że Mojżesz jest utrudzony już prowadzeniem ludu. Przychodzą do niego o rozstrzyganie różnych spraw, które ludzie mają, ich jest bardzo dużo, on jest sam. I tam czytamy tak. No przyszedł teściu, rozmawiają, na to rzekł teść Mojżesza do niego. Druga Mojżeszowa 18:17. Na to rzekł teść Mojżesza do niego. Niedobra to rzecz, którą czynisz. Czyli ten jego trud. Męczysz się zarówno ty, jak i ten lud. No bo pewnie czekają w kolejce cały dzień, nie? Znamy to z innej sytuacji. Męczysz się zarówno ty, jak i ten lud, który jest z tobą, bo sprawa ta jest za trudna dla ciebie. Nie podołasz jej sam. Zatrudnia w sensie fizycznym za trudna. Przeto słuchaj teraz głosu mojego. Udzielę ci rady. A niechaj Bóg będzie z tobą. Ty sam stawaj przed Bogiem za lud i ty sam przekładaj te sprawy Bogu. I potem już nie będziemy tego czytać, bo w każdym razie wyznaczają tam takich właśnie sędziów, ludzi poważanych, którzy jakby oceniają te sprawy, które Mojżesz wybiera. To taka była rada Jetro. I to jest ciekawe. Człowiek no, z innej religii, byśmy powiedzieli, ma jakąś myśl na to wszystko, patrzy na tą sytuację, poczyna z jakiejś perspektywy i mu jeden werset jeszcze raz przeczytam. Udzielę ci rady, a niechaj Bóg będzie z tobą. Ty sam stawaj przed Bogiem za lud, ty sam przekładaj te sprawy Bogu. No, tam dalej to się rozwija, ale chcę zwrócić uwagę. Ten kapłan midianicki nie mówi mu, a tam przestań z tym Bogiem czy coś tam, nie, tylko mówi, wierzysz w Boga twojego. Niech on, i w tym duchu niech Bóg będzie z tobą, niech ci błogosławi, ale zrób to tak i tak. Czyli on nie kwestionuje w ogóle poselstwa Mojżesza, tylko nastawia go w którąś stronę. Swoim jakimś doświadczeniem może sprowadzenia ludźmi, zajmowania się tymi sprawami, no bo jakieś tam doświadczenie miał. I to też jest tak czasem w życiu. Zauważycie, że może ktoś wam doradzi, kto w ogóle jest z innej strony barykady. Coś mądrego powie, nawet na sprawy duchowe. No i to nie należy wtedy tupnąć nogą, powiedzieć nie, bo co tam, czy coś mądrego może być w tym, z Betlejem, tak? Takiego ducha wejść. Nie, zastanowić się. Zwłaszcza, że człowiek jest ewidentnie przychylny. Oprócz tego tam jest teściem, a mógł mu powiedzieć, słuchaj, nie, są dzieci, są wnuki, jest żona, nie będziesz tam się włóczył, nie? Tak? Ale mu radzi. Po Bożemu. Jak ma z tym wszystkim wyjść? I czwarty taki przykład, który może przejdziemy potem już do naszych przykładów, jest człowiek niosący dzban. Tak, człowiek niosący dzban. Kojarzycie to? Nowy Testament, tak. Pan Jezus, Wieczerza Pańska. Człowiek niosący dzban. Historia zapisana między innymi w Ewangelii Marka, 14 rozdział, od 13 do 16 wiersza i przeczytam ją. I posłał dwóch uczniów swoich i rzekł im, idźcie do miasta i spotka się z wami człowiek niosący dzban wody, za nim idźcie. A gdziekolwiek by wszedł, powiecie gospodarzowi, nauczyciel mówi, gdzie jest moja izba, w której mógłbym spożyć wieczerzę paschalną z uczniami moimi. A on pokaże wam przestronną jadalnię przygotowaną i przystrojoną. Tam nam przygotujcie. I odeszli uczniowie i przyszli do miasta i znaleźli, jak im powiedział, i przygotowali wieczerzę paschalną. To jest bardzo fajny przykład. Będzie jakiś człowiek niosący dzbany. Nie, bez imienia. Nic nie mówi. Tak? Nie robi nic wielkiego, jakoś tak. Po prostu niesie dzban i ma ich zaprowadzić w jakieś miejsce, a tam inny człowiek przygotuje tą wieczerzę paschalną. to Pan Bóg może użyć kogoś anonimowego, zupełnie no, przypadkowego. Ja nie sądzę, że on tam przypadkowo był ten niosący dzban, ale tak wygląda w tej historii. Ktoś, kto w jakimś sensie pomógł uczniom, którzy nie wiem, nie mieli pomysłu, jak to zorganizować. Byśmy dzisiaj powiedzieli, jak nie mieć pomysłu, jak nie wieczerze zorganizować. No ale może nie mieli, może nie wiedzieli jak, może było głupio gdzieś iść i zorganizować tu wieczerze, a co z tymi domami naszymi, a jak to tam inne wieczerze, tak, to jakieś mogły im się pokazać i inne myśli, bo przecież każdy tam gdzieś też miał swoje rodziny, oprócz tego, że byli uczniami Pana Jezusa. Nie wiem, nie wnikam, ale z jakichś powodów mieli jakąś niemoc, żeby to zrobić i Pan Jezus mówi, będzie człowiek niosący dzban. Więc jak my mamy swoją niemoc i nie wiemy, jak coś zrobić, to się wydaje oczywiste, tak? No bo przygotowanie wieczerzy to nie było coś, co robiło się raz w życiu, tylko raczej, no, obchodzili paschalną, tak? Wieczerzę, nie pamiątkę, ale paschalną obchodzili częściej przecież, raz w roku, w tamtych czasach już. Więc, no ale mieli jakąś niemoc i my też takie czasem niemocy mamy i Bóg wysyła człowieka. Pan Jezus nawet wysyła człowieka niosącego dzban, a potem jeszcze okazuje się, że to wszystko jest przygotowane. I mieliście tak w życiu, że tak trochę wszystko wam było podane jak na tacy? I potem mówię, Boże, no jak to tak podałeś? Jak stało? No ale stało się. Nie wiedziałem, jak jest. Nie widzieli, jak jest człowiek niosący dzban, jest droga, jest wszystko. Taka historia. Zwykła sytuacja, bez wielkich słów, bez żadnych wielkich cudów tutaj nie ma. No, nie ma takich nadprzyrodzonych, za wyjątkiem tego takiego tak cynku, że będzie człowiek niósł dzban. To wszystko, tak? Pan Jezus mówi. Pan odpowiada na potrzeby każdego człowieka i też niemoce nasze nosi poprzez to, że postawi nam innego człowieka na drodze. I takich drobnych sytuacji w Biblii znajdziemy więcej. Ten chłopiec, co miał, tak? Chłopiec miał 5 bochenków chleba i 2 ryby. I z tych 5 bochenków chleba i 2 ryby Pan Jezus rozmnożył jedzenie wszystkim. Ale tam jest o nim napisane.
No, na ramię nawet mówisz, że malutka, nie?
Apostołowie mają ten.
Czemu przyniósł?
Apostołowie mają, tak, apostołowie mówią, jest tu jeden chłopiec, który ma 5 chlebów, więc śmiałem i 2 ryby. I od tego się zaczęło. Takiego czegoś, no. Ktoś postawiony, coś tam ma i gdzieś inspiruje to do cudów, który powstał wielki. I tych ludzi, tak pamiętamy znów, tu był chłopiec, ale była unamana, była dziewczynka, która gdzieś tam się akurat była postawiana jako służąca żony Namana. Kojarzymy historię ze Starego Testamentu. Naman, który miał trąd, który umył się w Jordanii i został uzdrowiony, a ta dziewczynka, która była postawiona tam, dała takie proste słowo i ktoś potem posłuchał się tego słowa i był uzdrowiony. Paweł z Tymoteuszem, tak, ze sobą, Dawid, jego rycerze, o czym jeszcze za chwilkę, ale jeszcze Mojżesz, oprócz tego, że dostał tych sędziów, tak, w tamtym czasie, to pamiętamy ten moment, kiedy jest walka z... To była walka, żebym to nie przekręcił, Amalekitami, tak, że stoi na górze z laską podniesioną, ręce podniesione i potem znajduje się taki Ben i nie, Hur, widzicie, Hur i Aaron, dwie osoby i trzymają mu ręce podniesione. Tam się znaleźli, dzięki temu, że oni te ręce trzymali podniesione, to oni wygrali tą bitwę. To też ważne dla nas, jak ktoś trzyma nasze ręce i mówi, wiesz co, ja się za Ciebie modlę. Modlę się za Ciebie, modlę się i trzymamy te ręce do góry. Ile będzie trzeba, to się będziemy modlić, żeby czasem też mieć, powiedzieć sobie, że wiesz, modlimy się za Ciebie. Trzymamy Ci te ręce do góry, bo jest Ci ciężko. I takimi ludźmi byli wtedy właśnie Aaron i Hur. Dawid miał całą swoją świtę rycerzy. Bo Dawid był takim królem, mało takich królów jest, gdzie są wymienieni jego najbliżsi żołnierze. Tam jest wymieniona cała armia, na czele stoi 3 takich, potem jest iluś takich, potem innych, którzy byli z nim zawsze, zawsze za niego walczyli. Dawid jest w ogóle fajnym obrazem na Pana Jezusa. Nie, że Pan Jezus i jego apostołowie i my konsekwencji. I tam są powymieniani właśnie wszyscy żołnierze, rycerze Dawida. I jeden fragment na koniec właśnie, że Dawid też miał wokół siebie ludzi, tak jak my, myślę, powinniśmy mieć wokół siebie też takich ludzi oddanych. W drugiej księgi Samuela jest taki opis, 23, 15, 17, to jest tak. Pamiętacie, Dawid miał pragnienie, żeby napić się wody. Tam jest tak napisane. Dawid miał pragnienie, rzekł więc, kto da mi się napić wody ze studni betlejemskiej, która jest przy bramie? Wtedy to ci trzej rycerze przebili się przez obóz filistyński, naczerpali wody ze studni betlejemskiej, która jest przy bramie i przynieśli ją Dawidowi. Lecz Dawid nie chciał jej pić, ale wylał ją jako ofiarę laną dla Pana, mówiąc, niech mnie Pan zachowa, abym to miał uczynić. Czyż miałbym pić krew mężów, którzy poszli z narażeniem własnego życia i nie chciał jej pić, tego dokonali ci trzej rycerze. To była taka sytuacja, Dawid mówi, ja myślę, że Dawid tak powiedział trochę, no wiecie, tak nie od niechcenia, tylko tak na luzie. Kto mi da się napić ze studni betlejemskiej? I tyle. A ci trzech bez w ogóle pytania, bez niczego, weszli w środek armii, naczerpali tej wody i przynieśli. To mi się przypomina słowo, Panie, powiedz tylko słowo. Słowo nawet Dawid tak cicho powiedział, nie, że tam przekonywał, kto by poszedł, bo ja umrę, coś tam, pójdźcie, nie, powiedz tylko słowo. Oni po prostu ruszyli, to jest tych trzech opisanych. Ruszyli, przynieśli, a Dawid jako ten taki, no, miłujący, sprawiedliwy i dobry przywódca wylewa tą wodę i mówi, ja nawet nie myślałem, że wy tam pójdziecie, tak, ja to tak rozumiem. Wylewam to, bo nie zniósłbym tego, jakby krew wasza była wylana. Więc on tylko słowo powiedział. I to tak leciutko jak powiedział, ci osłyszeli od razu. I potem oni są wymienieni jako ci trzech najlepszych, kolejnych, nie? W otoczeniu Dawida, tam ileś tych żołnierzy wymienionych. I byśmy też dla Pana Jezusa takimi rycerzami byli i słyszeli dwakroć to, co On chce, nawet drobne słowo i ten gest tutaj tych rycerzy, myślę, miał bardzo duże znaczenie dla Dawida i też dla Pana Jezusa w takich przypadkach będzie miał. Więc no, tym takim krótkim słowem, mam nadzieję, że krótkim, chcę zachęcić nas do, no właśnie do podzielenia się takimi historiami, czy w ogóle tym, co chcecie się podzielić, ale no myślę, że właśnie Bóg potrzebuje, żebyśmy też wokół siebie mieli ludzi, którzy no, pojawili się w którymś czasie, czy są wierzący, czy gdzieś z innego otoczenia, to już jest różnie. To może tak, teraz jest taki moment, że kto by chciał powiedzieć jakiś, właśnie podzielić się czymś, to bardzo proszę.